W ciągu kolejnych dni rekolekcji odkrywaliśmy ze świętym Pawłem jego hymnem o miłości kolejne cechy miłości. Że miłość jest cierpliwa, że nie zazdrości, że nie unosi się pychą. A dzisiaj, ostatniego dnia rekolekcji, chciałbym pochylić się jeszcze nad dwiema cechami. Takimi, jak już sugerował ksiądz Andrzej, że można się zastanawiać, czy święty Paweł przypadkiem się nie pomylił, kiedy to napisał. Bo w pierwszym momencie wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie niż on mówi. Bo mówi, że miłość wszystkiemu wierzy i że nigdy nie ustaje. Czy faktycznie tak jest, że miłość nigdy nie ustaje? Patrząc na życie ludzi, wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że z biegiem lat miłość zaczyna ustawać. Że w tak wielu małżeństwach to najbardziej się kochają w dniu ślubu, a potem z roku na rok to jakby to trochę przygasało. A bardzo często nawet dochodzi do tego, że albo całkiem gaśnie i się rozchodzą. Statystyki mówią, że dzisiaj już 50% zawieranych małżeństw się rozpada. A czasami po prostu mieszkają obok siebie, ale nie są ze sobą, nie są zjednoczeni. Łączy ich tylko wspólny dach, miejsce zamieszkania i wspólne nazwisko. Doświadczenie pokazuje, jakby miłość jednak ustawała z biegiem lat. A z tym drugim zdaniem, że miłość wszystkiemu wierzy, no to tym bardziej moglibyśmy się nie zgodzić. No bo przecież powiedzielibyśmy, że to jest głupota wierzyć wszystkiemu i każdemu. Powiedzielibyśmy, że taki człowiek to jest strasznie naiwny, łatwowierny i na pewno wiele razy zostanie w życiu oszukany i będzie musiał się dużo nacierpieć, jeżeli faktycznie wszystkiemu wierzy. Nie macie takiego przekonania? Pierwsza intuicja nie jest taka. To dlaczego święty Paweł z całym przekonaniem mówi o tych dwóch cechach? Dlaczego podkreśla, że jednak faktycznie jest tak, że miłość wszystkiemu wierzy i że miłość wszystko przetrzyma, nigdy nie ustanie? Kiedyś już kilka razy miałem okazję towarzyszyć małżeństwom, w których wydarzył się dramat zdrady. I przyszli oni prosić o pomoc. Chcieli powalczyć o swoje małżeństwo i spróbować odbudować relacje. Dojrzeć do decyzji przebaczenia i zacząć jeszcze raz. Ale kiedyś rozmawiałem z jedną z kobiet, które zostały zdradzone. I ona zrobiła wszystko, co możliwe, żeby odbudować tę relację małżeńską i się to udało. Wybaczyła swojemu mężowi. Są dzisiaj razem i pięknie żyją. Pan Bóg im bardzo błogosławi. Udało im się, uratowali swoje małżeństwo. Ale ona mi potem powiedziała, że proszę księdza, myślałam, że najtrudniej będzie przebaczyć. I w pierwszym momencie, kiedy dowiedziałam się, że mąż mnie zdradził, wydawało mi się, że tego się nie da przebaczyć. Ale potem doświadczyłam i zrozumiałam, że jest coś jeszcze trudniejszego niż wybaczenie. Zaufać na nowo. Zaufać na nowo. To znaczy nie podejrzewać go, że znowu może to zrobić. I mówi mi, że łapie się na tym, że kiedy on jest na przykład w łazience, to ona mu sięga do telefonu i sprawdza, czy nie ma przypadkiem SMS-ów do jakiejś kobiety. Albo kiedy wraca z pracy trochę spóźniony, to nie, pierwsza myśl nie idzie w kierunku tego, że może są korki, albo że musiał zostać dłużej w pracy, tylko pierwsza myśl jest taka, czy nie jest u innej kobiety. Najtrudniej zaufać na nowo. I święty Paweł chce dzisiaj powiedzieć o takiej wierze i takiej miłości, które są nierozdzielne. Bo o takiej miłości, która jest zdolna ufać nawet komuś, kto to zaufanie wystawił na próbę, kto podeptał tę miłość swoimi czynami, kto stał się mało wiarygodny, a ja mimo wszystko kocham i wierzę temu człowiekowi i nie rezygnuję z niego i walczę o miłość, która nas połączyła. To o takiej miłości chce dzisiaj powiedzieć nam święty Paweł. I to, co łączy miłość i wiarę, to również fakt, że one jako takie ludzkie czyny są bardzo do siebie podobne. Bo i wiara, i miłość są aktami naszego intelektu i naszej woli. Są aktami intelektualno-wolitywnymi. Choć my potocznie mówimy i niestety w języku polskim mówi się, że miłość się czuje. Mówimy, czuję się kochany. To jednak nie jest to prawdziwe zdanie. Bo jeżeli ja czuję się kochany, jeżeli miłość byłaby tym, co odczuwam, co jest na poziomie uczuć, to nie byłaby miłością, tylko co najwyżej zakochaniem. Miłość nie jest kwestią uczuć, ale kwestią rozumu i woli. I tylko taka miłość może istnieć naprawdę, bo tylko wtedy, kiedy ja podejmuję decyzję moją wolą, na podstawie mojego poznania, mogę wziąć za drugiego człowieka odpowiedzialność i mogę mu powiedzieć w dniu ślubu, będę cię kochał aż do śmierci i ci to obiecuję. Wiara podobnie jest kwestią intelektu i woli. Ja poznaję intelektualnie, że ten, komu wierzę, komu powierzam moje życie, jest godny tego zaufania, jest wiarygodny. Dlatego decyduję mu się oddać moje serce. Święty Augustyn mówił o tym, że wiara ma zawsze trzy poziomy. Na pierwszym poziomie wiary, tym najbardziej podstawowym i elementarnym, chodzi o to, że ja wierzę w Boga, to znaczy wierzę, że On istnieje. A więc dochodzę do takiego przekonania, w którym uznaję, że istnieje taki absolutny byt. Ktoś, kto stworzył ten świat i utrzymuje go w istnieniu. Ale na tym poziomie wiary, wiara może jeszcze nie zmieniać naszego życia. Może go w żaden sposób nie kształtować. Może mi to być zupełnie obojętne, co on mówi i jak chce, żebym żył. Ja tylko uznaję, że ktoś taki istnieje. Zły duch, szatan, wie, że Bóg istnieje. I nic sobie z tym nie robi. I odwrócił się od Niego. Więc Augustyn mówi, że jest drugi poziom wiary. Taki, który już zaczyna kształtować moje życie. Wtedy, kiedy ja nie tylko wierzę w Boga, ale wierzę Bogu. To znaczy wierzę temu, w co On mówi. Wierzę w to, co jest Jego wolą i chcę w ten sposób żyć. Chcę żyć według Jego słowa. Chcę pełnić Jego wolę. Chcę podporządkować swoje życie Jego woli. Ale jest jeszcze trzeci poziom. Poziom, o którym mówi Augustyn, że to wiara ku Bogu. To znaczy wierzę, aby Mu się ofiarować, aby Mu powierzyć swoje serce, aby być z Nim zjednoczonym. Inaczej mówiąc, wierzę, bo kocham. Wierzę w miłości, bo tylko w miłości jest zjednoczenie. I te wszystkie trzy poziomy wiary, one są zbudowane w pierwszym rzędzie na decyzji rozumu, na intelekcie. Choć dzisiejszy świat próbuje nam wmówić, że jest dokładnie odwrotnie. Powszechnie można spotkać się z takimi opiniami, że ludzie, którzy wierzą, to są ludzie, którzy nie myślą. To są głupcy, którzy idą w zabobon religijności. A człowiek, który używa swojego rozumu, który myśli racjonalnie, który jest naukowcem, znajduje wytłumaczenie dla świata, dla istnienia w tym, co naukowe, co weryfikowalne i mierzalne. Tym, do czego prowadzi rozum. Bardzo często dzisiaj świat chce powiedzieć, że są dwie grupy ludzi. Albo myślący ateista, albo głupi człowiek wierzący. Ale to nie jest prawdą. Wiara jest kwestią rozumu. Ja nie powierzę swojego życia komuś, co do którego nie jestem przekonany, że on istnieje i że on mnie kocha. Ja muszę być do tego przekonany moim rozumem. Ja naprawdę w mojej wierze wszystko w co wierzę, muszę mieć w jakiś sposób wytłumaczone rozumem i muszę do tego dojść intelektualnie. Takim jestem człowiekiem. Kieruję się rozumem w tym, co robię i jak postępuję. Nigdy bym nie powierzył swojego życia Bogu, co do którego nie byłbym przekonany intelektualnie, którego bym nie poznał. Słuchajcie, mi się strasznie podobają kobiety. Ja marzyłbym o tym, żeby mieć rodzinę i żeby mieć dzieci i żeby mieć piękne małżeństwo, ale zdecydowałem się na celibat i byłbym naprawdę skończonym głupcem, gdybym wybrał celibat i zrezygnował z czegoś tak pięknego jak rodzina, gdybym nie był przekonany rozumem, że jest ten Bóg, któremu będę służył jako ksiądz. Tylko na tej drodze byłem gotowy to zrobić. Papież Benedykt XVI, kiedy został zapytany po swojej już abdykacji, jaki był taki centralny temat jego pontyfikatu, co w ciągu tych lat chciał przekazać nam, swoim wiernym, powiedział, że najważniejszą rzecz, którą chciał nam dać, to pokazać, że wiara jest racjonalna. Że wiara jest racjonalna. A to oznacza, że Pana Boga trzeba poznawać na drodze rozumu. Że nie wolno z tego zrezygnować, że nie wolno zrezygnować z formacji religijnej, że nie wolno zrezygnować z lektury książek religijnych, że jeżeli nie poznajesz Boga, nie robisz nic, żeby Go poznać, to jest jakieś pytanie o to, czy Go kochasz. Bo jak kogoś kochasz, to Go chcesz poznać. Zobaczcie, że w miłości jest to miłość jest wprost proporcjonalna do wiedzy, którą zdobywasz o drugim człowieku. Kiedy dwoje ludzi poznaje siebie, to na pierwszej randce nie mówią sobie wszystkiego. Dopiero potrzeba czasu, kiedy poznają siebie, kiedy wiedzą o sobie coraz więcej i wtedy decydują się powierzać swoje życie sobie, bo się znają. Jak kogoś kocham, to chcę go znać. Chcę o nim wiedzieć jak najwięcej. Jestem nim zainteresowany. Szukam rozmowy każdej chwili, każdego momentu. A jeżeli od 20 lat nie przeczytałeś ani jednego zdania o Panu Bogu, w Twojej ręce nie było już żadnej książki, żadnej gazety, jeżeli nudzą Cię kazania, to pytanie jest o to, czy kochasz tego, o którym mowa? Bo jakbyś kochał, to by Cię nie nudziło to, co jest o Nim mówione, to, co się o Nim pisze. I szukałbyś poznania. Pragnienie zgłębiania formacji religijnej jest jednym z ważnych wymiarów wiary. Bardzo ważne. Ale niestety też jest dzisiaj w naszych czasach tak, że nie tylko musimy bronić racjonalności wiary wobec tych, którzy z zewnątrz atakują ją, ale doszliśmy do takiego momentu, w którym racjonalność wiary jest atakowana od wewnątrz, czyli w samym Kościele. Pojawia się taki, albo nawet powiedziałbym więcej, jest bardzo rozpowszechniony dzisiaj taki nurt duchowości, który kompletnie neguje wartość poznania intelektualnego, który wręcz mówi, że żeby spotkać się z Panem Bogiem, trzeba Go tylko doświadczyć, trzeba Go poczuć, koncentruje się na emocjach i wręcz byłem na takich rekolekcjach, na których mówiono, że jeżeli chcesz doświadczyć Boga, to musisz zawiesić swoje myślenie, wyłączyć rozum. To jest coś strasznego. Bo ja się strasznie boję wiary, która nie myśli. Wiary bez rozumu. Bardzo się boję. Bo taka wiara zawsze prowadzi do dwóch skrajności. Albo do fanatyzmu, albo do magii zabobonu. Albo fanatyzm, albo magia. Wiara, która nie myśli. Wiara, która nie rozumie, która nie szuka zrozumienia. Szukajcie, wykorzystujcie okazję. Wykorzystujcie potencjał swojego księdza proboszcza. Ja wiem, że jemu pewnie teraz będzie głupio słuchać tego, co mówię. Bo jest skromnym człowiekiem. Ale naprawdę, kochani, ja jestem w tym miejscu tutaj również bardzo dzięki niemu. On był moim formatorem, moim katechetą. Od niego pierwszy raz usłyszałem o papieżu Benedykcie XVI, późniejszym papieżu, wtedy teologu Józefie Ratzingerze. Słuchałem jego kazań jako młody chłopak, kiedy opowiadał mi książkę Wprowadzenie w chrześcijaństwo. którą uważam za najlepszą książkę o wierze, jaka kiedykolwiek w świecie została napisana. On mnie doprowadził do takiej wiary. Między innymi on, bo potem było więcej takich osób. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Moi rodzice trochę się śmieją, że w moim życiu było tak, że bezpośrednio od dzieci z Bullerbyn przeszedłem do czytania papieża Benedykta. Trochę nie było etapu pośredniego. Ale Bogu teraz za to dziękuję, że w taki sposób postawił takich ludzi w moim życiu, którzy mnie tak uczyli wierzyć. Szukajcie poznania Boga, bo On daje się znaleźć. Wtedy przeżyjecie kryzysy, trudności, momenty. Wtedy będziecie umieli rozmawiać ze swoimi dziećmi, którzy mówią, że nie wierzą. Wtedy będziecie umieli rozmawiać w miejscu pracy i bronić wiary. Nie będziecie jak baranki wystawione na rzeź, kiedy będą was atakowali inni, a wy będziecie tylko spuszczali wzrok, bo nie będziecie mieli argumentów. Szukajcie, czytajcie, poznawajcie. To jest miłość, miłość, która wszystkiemu wierzy. Ale też, kochani, sama wiara potrzebuje, żeby była wsparta miłością. Miłością, która też jest decyzją intelektu i woli. Dzisiaj też w świecie bardzo często mylimy uczucie z miłością. Naprawdę miłość nie jest kwestią uczuć, dlatego że uczucia po pierwsze są od nas niezależne. Przeżycia emocjonalne są od nas niezależne. Nie mamy nad nimi kontroli i władzy. Wobec tego nie mogę wziąć za to odpowiedzialności. Nie mogę komuś na podstawie moich uczuć powiedzieć, będę z tobą na całe życie, bo to jest ode mnie niezależne. Po drugie, emocje są bardzo krótkotrwałe. Większość emocji trwa tylko kilkanaście minut, niektóre kilka godzin bądź dni. Choć jest jedno uczucie, które trwa bardzo długo. I dlatego bardzo często jest mylone z miłością. Ponieważ uczucie, jakim jest zakochanie, jest najmocniejszym uczuciem. I według badań psychologów może trwać nawet 3 lata. A bardzo często 3 lata to jest okres poznawania się i narzeczeństwa przed decyzją ślubu. I może się okazać, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia związku małżeńskiego na podstawie uczucia zakochania, a nie na podstawie miłości, bo miłość nie zdążyła się w ogóle między nimi zrodzić. Wobec tego, kiedy potem po ślubie, już parę miesięcy, czy rok, czy półtorej roku po ślubie, mija uczucie zakochania, bo ono wcześniej czy później i tak minie, oni nagle mówią, kim ty jesteś? Za kogo ja wyszłam? Z kim ja się ożeniłam? Ja nie znam tego człowieka. Ja mam tylko 6 lat kapłaństwa. Z tego 4 spędzone w Hiszpanii z małym czasem pracy duszpasterskiej wtedy. Tam siedzę w bibliotece. Duszpasterstwo mam jak na rekolekcje przyjeżdżam. I w ciągu tych 6 lat ja już nie umiem policzyć dziesiątek bądź setek rozmów z kobietami, które przychodzą kilka lat po ślubie, bardzo skrzywdzone i zranione. Po rozwodach, samotnie wychowujące dzieci, z jednym pytaniem. Proszę księdza, to jest zupełnie inny człowiek. Ja nie wiem, za kogo ja wyszłam. To nie jest tak, że to jest zupełnie inny człowiek. On jest taki sam. On prawdopodobnie się nie zmienił, albo mało kiedy są przypadki, że się zmienił. Rzecz w tym, że ona, kiedy decydowała się zawrzeć związek małżeński, opierała się na uczuciu, a nie na poznaniu tego człowieka. Ona nigdy go nie poznała. Nie można mylić zakochania z miłością. Jeden przykład, że najważniejsze decyzje w życiu podejmujemy na podstawie rozumu, a nie uczuć. Zobaczcie, że kiedy małżeństwo ma malutkie dziecko, które trzeci raz już tej nocy budzi was, a to dopiero 3 w nocy i spodziewacie się, że jeszcze 2 razy zacznie w środku nocy krzyczeć i płakać, to w żadnym rodzicu nie uruchamiają się wtedy pozytywne uczucia. Nie ma takiej mamy, która wtedy się budzi trzeci raz obudzona tej nocy, żeby powiedziała: Boże, ale to dziecko cudownie płacze o 3 w nocy. Jak ja uwielbiam, jak ono mnie budzi. To jeszcze ze 2 razy dzisiaj mi sprawi taką frajdę. Nie, co się was wtedy rodziło? Boże, co mu jest? Czemu ono znowu ryczy? Przecież jest nakarmione, ma ciepło, mogłoby spać jedną noc. Wściekłość, złość, a jeszcze mąż się nie chce ruszyć. Szczurchasz go, żeby wstał do tego dziecka, a on udaje, że śpi. Albo mówi, że przecież tak nie nakarmię, to po co będę wstawał? Tam nie ma pozytywnych uczuć. Ale co robi rodzic, który kocha? Wbrew swoim uczuciom wstaje, przytula, karmi, kołysze do snu. Uczucia krzyczą, nie chcę tego robić. Ale rozum mówi, kocham to dziecko, ono mnie potrzebuje. Więc wstaje i okazuje mu miłość. To dlaczego taką decyzję, jaką jest ślub, opierać nie na rozumie, tylko na uczuciu? Młodzi mówią, trzeba słuchać głosu serca. A Biblia mówi, serce jest zwodnicze, nie ufaj mu. Dzisiaj jeszcze jest jeden temat, który trzeba poruszyć, który z tym się bardzo mocno wiąże. Mianowicie nie ma takiej możliwości, żeby mogli się młodzi poznać, a tym samym, żeby mogli potem podjąć decyzję kochania się i wzięcia za to odpowiedzialności, jeżeli przed ślubem decydują się na zamieszkanie razem i współżycie. Nie ma takiej możliwości. I to kieruję, drogie Panie, przede wszystkim do was, dlatego, że to wy musicie tutaj bronić siebie. I tłumaczcie to też swoim dzieciom, swoim córkom. Z jednego prostego powodu, że kiedy kobieta decyduje się na współżycie z mężczyzną, to w tym akcie oddaje mu całą siebie, całe swoje serce, będąc przekonaną, że to jest ten jeden jedyny, to będzie mój mąż. A mężczyzna kompletnie tak nie myśli. On oddaje wtedy swoje ciało i swoją pożądliwość w dużej mierze, a nie swoje serce. Wiem, że to brzmi dość brutalnie, ale naprawdę tak jest. To znaczy, że kiedy kobieta, młoda dziewczyna wchodzi we współżycie i zamieszkanie ze swoim chłopakiem, to od tego momentu ona zrobi wszystko, żeby go nie stracić. To znaczy, nie dopuści do siebie prawdy o nim. Nie dopuści do siebie tego, że on nie jest dla niej dobrym kandydatem. Wszyscy jej będą naokoło mówić, popatrz, jaki on jest. Zobacz, że on nie jest dla ciebie dobry. Zobacz, że on cię krzywdzi. Zobacz, że on cię nie kocha. Ale ona ma już wtedy założone różowe okulary. Jest tylko jedno. Nie mogę go stracić, bo oddałam mu serce. I parę lat po ślubie to się wszystko rozwala. Dlaczego dzisiaj jest 50% rozwodów? Dlaczego młodzi nie wyciągają prostych wniosków? To jest logika. Zrobiono badania, jaki jest procent rozwodów wśród małżeństw zawieranych przez tych, którzy mieszkali ze sobą przed ślubem. Wiecie, jaki jest? 70%. A wśród tych, które nie mieszkały ze sobą przed ślubem, 5% do 70%. A młodzi mówią, jak zamieszkamy, to tylko wtedy będziemy wiedzieć, czy możemy założyć szczęśliwe małżeństwo. To jest głupota, niewyciąganie wniosków z najprostszych faktów. Najprostszych. Przeprowadzono inne badania wśród właśnie osób, które zamieszkały przed ślubem razem. Te badania przeprowadzono w czasie kursów małżeńskich. I zadano pytanie, czy jak decydowałeś się zamieszkać przed ślubem, to czy myślałeś, że to jest ta osoba, z którą spędzisz całe życie i będzie to twój małżonek? Wśród kobiet ponad 90% powiedziało tak. Jak decydowałam się zamieszkać z chłopakiem, byłam przekonana, że to będzie mój mąż. A wiecie, jaka była odpowiedź u mężczyzn? 70% mężczyzn powiedziało, w ogóle o tym nie myślałem. A oni już nie mają szans się poznać. Albo bardzo trudno. Oni się sprawdzają, ale nie poznają. Nie dziwcie się potem, jak wasze dzieci zamieszkają przed ślubem, że grozi im bardzo, że to małżeństwo niedługo potrwa. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że ci, którzy zdecydowali się na współżycie przed ślubem, ci, którzy zamieszkali przed ślubem, nie mają szans na małżeństwo szczęśliwe. Jasne, że mają, bo Pan Bóg jest miłosierny i cierpliwy. I Pan Bóg może doprowadzić ich do większej dojrzałości. Mogą zmienić serce, mogą to małżeństwo uczynić pięknym. Oczywiście, że tak. Ale będzie im znacznie trudniej. Po prostu się nie dziwcie, jak takie będą konsekwencje. To jest czysta logika. Jedno wynika z drugiego. Ale nie chcę zakończyć tych rekolekcji takim smutnym, trochę może wydawałoby się pesymistycznym tematem, ale prawdziwym i trzeba o tym mówić. Byłbym bardzo nieuczciwy względem Was, gdybym nie mówił o tym tak, jak jest. Ale chcę zakończyć jedną historią, do której już nie trzeba żadnego komentarza. To jest historia, która jest dla mnie niesamowicie ważna i bardzo głęboko wpisana w moje serce. I tą historią opowiem Wam o tym, że naprawdę jestem przekonany, że miłość nie ustaje i wszystko przetrzyma, jeżeli jest prawdziwą miłością. Miała ona miejsce, czy wszystko zaczęło się w pierwszym roku mojego kapłaństwa. Któregoś dnia na plebanie zadzwonił domofon do mojego mieszkania. Zapytałem, szczęść Boże, w czym mogę pomóc. I po drugiej stronie usłyszałem pijanego mężczyznę z bardzo charakterystycznym, przepitym, majaczącym głosem. Przeksiędza, niech ksiądz zejdzie na dół. Mówię, ale w czym mogę pomóc? O co chodzi? Przeksiędza, niech ksiądz przyjdzie. Więc byłem przekonany, że Pan, jak to zwykle była, piątaczka na browarka chciał. No więc szedłem do niego porozmawiać o tym piątaczku. A on mi mówi, że on nie chce pieniędzy, tylko mówi, proszę księdza, proszę iść ze mną. Ja mówię, ale gdzie mam iść? Proszę iść ze mną. Mówię, no ale nie pójdę tak z Panem, jak nie wiem, gdzie mam iść. Proszę księdza, żona chce, żeby ksiądz przyszedł, proszę iść ze mną. I czasami nie myślę do końca, nie podejmuję wszystkich decyzji racjonalnie, bo poszedłem. On miał dwa razy dłuższą drogę, bo on szedł tak, ja szedłem prosto. Ale po jakimś czasie dotarliśmy do punktu docelowego. Dość sprawnie otworzył swoje mieszkanie. Kiedy wszedłem tam, on jeden zamek, drugi zamek, trzeci zamek. I nagle stwierdziłem, że jestem z pijanym mężczyzną. Nie wiem, po co tu przyszedłem, nie wiem, gdzie przyszedłem i drzwi są zamknięte. I zacząłem robić rachunek sumienia, żegnając się z tym życiem. Ale okazało się, że w drugim pokoju faktycznie jest kobieta. Chora osoba. On poszedł do swojego pokoju, ja poszedłem do tej kobiety i ona poprosiła o spowiedź i o rozmowę. Poprosiła swojego męża, który niestety był pijany, ale on nigdy nie był w innym stanie, żeby przyszedł po księdza, bo ona sama nie była w stanie. Okazało się, że jest w bardzo zaawansowanym stadium raka wątroby. Niedługo ma umrzeć. Choroba już bardzo daleko postąpiła. I zacząłem z nią rozmawiać i bardzo szybko zrozumiałem, że to nie jest zwyczajna osoba, że jest w niej coś niezwyczajnego. Bo ja takiego sposobu przeżywania cierpienia i choroby i takiej wiary jak u tej kobiety jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem. Byłem zdumiony, w jaki sposób ona mi opowiadała o swojej relacji z Bogiem. I od tego momentu zacząłem ją odwiedzać coraz częściej, przychodzić, rozmawiać. Bardzo szybko się okazało, że choć ona do końca twierdziła, że to ja jej pomagam w tych rozmowach, ale ja tam szedłem, żebym to ja został ubogacony tym, co ona miała do powiedzenia, tym, jak mi pokazywała Boga i bliskość z Nim. I marzyłem, żeby mieć choć trochę takiej relacji, jak ona ma, takiego rozumienia Boga, jak ona. Ale też im częściej przychodziłem, tym więcej dowiadywałem się o niej, o Beatce. I okazało się, że nie zawsze jej życie było takie, że był taki moment, kiedy ona sama była alkoholiczką i narkomanką. Aż do dnia, kiedy Pan Bóg się o nią tak upomniał i tak dotknął jej serca, że jednego dnia wszystko rzuciła, i alkohol, i narkotyki, i zmieniła życie. I zmieniła życie tak, że jej relacja z Bogiem była zdumiewająca. Poprosiłem szafarza Komunii Świętej z naszej parafii, żeby przychodził do niej w niedzielę z komunią, żeby każdej niedzieli mogła zjednoczyć się z Panem Jezusem. Okazało się, że żona tego szafarza, żona Jarka, jest koleżanką z klasy Beatki, z podstawówki. Więc po jakimś czasie Jarek zaczął chodzić ze swoją żoną, zaczęli pomagać Beacie. Przyjaźń z podstawówki została odrodzona. A że Jarek ze swoją żoną są w domowym kościele, to po jakimś czasie cała wspólnota domowego kościoła zaczęła ją odwiedzać, rozmawiać z nią, modlić się z nią, pomagać wtedy, kiedy trzeba było zawieźć ją do lekarza czy finansowo, bo mieli bardzo trudną sytuację. Ona nie pracowała, a mąż też nie pracował i pił. I wtedy w wspólnocie zaczęła rosnąć taka wiara, że musimy prosić Pana Boga, żeby uzdrowił Beatę. Ta wiara tak bardzo wzrosła, że prawie byliśmy przekonani, że Pan Bóg musi wysłuchać takiej modlitwy, że musi jej dać zdrowie i życie, że nie ma innej możliwości. I pamiętam jak dziś dzień, kiedy dostałem telefon od Beaty, że proszę księdza, jest dawca wątroby, będzie przeszczep. Operacja się udała, przeszczep się udał, przyjął. Zaczęła wracać do zdrowia. Pierwszy dzień, kiedy wyszła na spacer. Pierwszy dzień, kiedy przyszła do kościoła na mszę świętą. A my Panu Bogu dziękowaliśmy, byliśmy przekonani, że to jest ten cud, który wymodliliśmy, że ona będzie żyła. I nagle jak grom z jasnego nieba informacja, że nowotwór zaatakował przeszczepioną wątrobę i postępuje bardzo szybko. Drugiego przeszczepu i drugiej wątroby już nie będzie. Zostało jej kilka miesięcy życia i nic już się nie da zrobić. Można tylko próbować trochę łagodzić ból, ale oczywiście wiąże się to bardzo silnymi lekami przeciwbólowymi. Także coraz więcej była, coraz częściej nieprzytomna, śpiąca. Coraz mniej było z nią kontaktu. Ale któregoś dnia mi jeszcze zdążyła powiedzieć, że mam umowę z Panem Bogiem, że nie umrę, dopóki mój mąż się nie nawróci. Ja tak słuchałem jej i w sercu sobie myślałem, że chyba Beatka odpłynęłaś zupełnie. Popatrz, że on jest zapity dzień w dzień. Nie powiedziałem jej tego, ale tak myślałem. A tobie zostało parę tygodni życia. I Grzegorz, jej mąż, któregoś dnia zapił do nieprzytomności. Zapił do takiego stanu, że jego organizm się po prostu wyłączył. Zawieziono go na intensywną terapię, podpięto do aparatury. Przyjechaliśmy do szpitala, żeby namaścić go, bo lekarz powiedział, że nie ma szans, żeby przeżył. Utrzymuje go tylko aparatura. Kiedy został namaszczony, po paru godzinach wróciły funkcje życiowe. Potem odzyskał przytomność. Wracał do sprawności. I pierwsze, o co poprosił, to o spowiedź. Pierwszą od kilkudziesięciu lat. Po paru miesiącach wrócił do mieszkania, czy tygodniach, wrócił do mieszkania. I trzeba było położyć Beatę i Grzegorza w jednym pokoju, bo łóżko z materacem odleżynowym nie mieściło się w jego. Jedyny był duży pokój, gdzie musieli się położyć razem. A to oznaczało, że musieli być sobą dzień i noc. I musieli z sobą rozmawiać, czy mi się to podobało, czy nie. I musieli sobie pomagać, bo ani jedno, ani drugie nie chodziło. Więc kiedy Beatka chciała się napić wody, on się musiał zczołgać z łóżka, przeczołgać przez podłogę, podać jej szklankę i potem wczołgać z powrotem, bo nie chodził. 15-20 minut mu to zajmowało, ale robił to dla niej i nie pił. Codziennie zaczął z nią odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia, co niedzielę przyjmować Komunię Świętą. Nawrócił się. I ja wtedy dowiedziałem się, że jadę na studia do Hiszpanii i nie mogę już odwiedzać Beaty. Poszedłem do niej i mówię jej, Beatka, nie będę mógł już przychodzić. Oczywiście odwiedzę Cię, kiedy będę na święta w Polsce, ale nie będę Cię regularnie odwiedzał. Choć gdzieś myślałem w głębi serca, że prawdopodobnie już nigdy jej nie zobaczę, bo ona pewnie niedługo umrze. I ona mi wtedy mówi, proszę księdza, niech mi ksiądz obieca, że odprawi mi ksiądz pogrzeb. Jej mówię, Beatka, nie mogę Ci tego obiecać, bo nie wiem, czy będę w Polsce, nie będę w stanie przylecieć z Hiszpanii. A Ona mi mówi wtedy z uśmiechem, takim lekkim, bo już była tak słaba. Mówi, ksiądz się nic jeszcze nie nauczył, nic nie rozumie. Ksiądz jest za mały, żebym ja z księdzem o takich sprawach gadała. Ja z szefem to załatwiłam. Księdza tylko informuję, że ksiądz mnie odprawi pogrzeb. Przyleciałem do Polski na rekolekcje wielkopostne. Ostatniego dnia rekolekcji dostałem telefon. Beatka zmarła. A na następny dzień miałem jeden dzień do odlotu, wolny. Mogłem odprawić jej pogrzeb. Jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy, na jakim byłem. Też miałem łzy w oczach, ale równocześnie pokój w sercu. Bo ona jest z Bogiem i nie mam co do tego wątpliwości. Jeżeli ona by nie była z Bogiem, to nikt nie będzie. I można byłoby powiedzieć po ludzku, że przecież Pan Bóg nie wysłuchał naszej modlitwy, nie uratował jej, umarła. Nie było cudu zdrowia i życia. Ale nie było cudu, nie uratował. Ona wyszła z nałogu alkoholizmu i narkomanii i weszła w taką zażyłość z Bogiem, jakiej ja nie umiem sobie wyobrazić. Wymodliła nawrócenie męża. Grzegorz zmarł rok temu, ona 3 lata temu. Ale zmarł w stanie łaski uświęcającej, nie pijąc 3 lata. Po Komunii Świętej i jestem przekonany, że dzisiaj są razem w niebie. Przed śmiercią Beatki pojednali się, przeprosili za wszystko i odnowili przymierze małżeńskie i umarli kochając się, zjednoczeni jako małżonkowie. Miłość, która sięgnęła dalej niż życie. Obiecali sobie, że będą sobie wierni i będą się kochać aż do śmierci. Ja jestem przekonany, że jeszcze dalej, aż na wieczność. Bo prawdziwa miłość wszystkiemu wierzy. Bo prawdziwa miłość wszystko przetrzyma. Bo prawdziwa miłość nigdy nie ustaje. Bo jak kochasz, to kochasz na wieczność. Bo każda inna granica czasu byłaby za mała dla prawdziwej miłości. Taka jest miłość Boga. I o taką miłość modliłem się na tych rekolekcjach dla was. I takiej miłości każdemu z was życzę. Cierpliwej. Która nie zazdrości. Która nie jest pyszna, która we wszystko wierzy, wszystkiemu ufa i która nigdy nie ustaje. Amen.